Polsce co roku umiera z powodu nowotworów prawie 100 tysięcy osób. Z analizy wskaźnika 5-letnich przeżyć pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową wynika, że Polska należy do krajów, w których system opieki zdrowotnej radzi sobie z pacjentami onkologicznymi gorzej niż ma to miejsce w większości państw Unii Europejskiej. Wprowadzony pakiet onkologiczny nie doprowadził do wystarczającej poprawy. Nowotwory są wykrywane zbyt późno. System opieki zdrowotnej nie radzi sobie z wykrywaniem choroby we wczesnych stadiach zaawansowania, wtedy, gdy leczenie może być najbardziej skuteczne. Problemem jest zapewnienie wszystkim pacjentom dostępu do szybkiej i efektywnej diagnostyki onkologicznej. Polskie onkologii trzeba wdrożenia i odpowiedniego finansowania. O tym będzie także mowa podczas rozpoczynającego się jutro w Szczecinie zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Przed rozmową z gośćmi posłuchajmy fragmentu reportażu Anny Kolmer zatytułowanego Natalia o matce, która walczy o życie dziecka z chorobą nowotworową.
Chodź tu, posiedzimy. Zacz, masz bańki. Myślę, że każda matka myśli o tym, że urodzi zdrowe dziecko. Każda matka chce urodzić zdrowe dziecko, żeby się normalnie rozwijało, żeby robiło postępy. Każda mama się cieszy, Boże, moje dziecko ma 7 miesięcy i chodzi. Tylko ja tak naprawdę teraz wiem, będąc douczoną mamą, 21-letnią mamą, wiem, że na przykład jak dziecko ma 9 miesięcy i chodzi, to nie jest dobrze. Dowiedziałam się o córki chorobie w trzeciej dobie jej życia. Miała podawaną chemię dożylnie 2 razy w ciągu dnia, 8 tygodni. Były również podawane leki uspokajające, szereg naprawdę innych leków. Nadia się wyrywała sobie Welfron, była kneblowana, żeby się nigdzieś nie ruszała. No właśnie miała tą rurkę intubacyjną, bo nie oddychała, potrzebowała ponad 80% tlenu, czyli tak naprawdę aparat za nią oddychał. I ona to wszystko sobie wyrywała. Ale tak naprawdę każdy już po prostu postawił krzyżyk nad Nadią i było tylko wdrożone leczenie, to była jedyna opcja. Podawanie tego leku, tej chemii i jeżeli to pomoże, no to po prostu będziemy robić to dalej, ale jeżeli nie, no to nic więcej nie możemy zrobić. Mam pretensje do lekarza, który mnie prowadził. Chodziłam prywatnie, płaciłam naprawdę grube pieniądze. Robiłam wszystkie badania prywatnie, wszystko naprawdę robiłam na swój koszt. I danie mi albo powiedzenie, czy skierowanie mnie, żeby zrobić takie, a nie inne badanie, bo to już mi nie robiło różnicy, tak, te 50 zł w te czy we w te, czy po prostu zrobić to, no i nikt mnie nie skierował. Też mam żal do ludzi w szpitalu, którzy, ja tam praktycznie mieszkałam, od 4 miesiąca ciąży ja mieszkałam w szpitalu, byłam tam przez 2-3 tygodnie i wracałam na 5 dni do domu, tak, i z powrotem wracałam do szpitala na 2-3 tygodnie. Że też nikt się tym nie zainteresował. Ja pamiętam, jak po ciąży wychodziłam ze szpitala i byłam na wózku inwalidzkim i było tak, że Jacek musiał podjechać autem i były panie sprzątające na zewnątrz, paliły papierosa. No i Jacek się zapytał, czy po prostu przypilnują wózka, żebym gdzieś nie zjechała. I on mówił, a to pani tak rodziła, tak? I już mi się zapaliła lampka, że coś było nie tak w tym dniu.
To był fragment reportażu Anny Kolmer, a w studiu są już goście, profesorowie, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Arkadiusz Jeziorski, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami także profesor doktor habilitowany nauk medycznych Józef Kładny, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Panie profesorze, zacznijmy od podstawowego pytania. Jaki jest cel tego zjazdu? To jest zjazd szkoleniowy, czy też zjazd wewnętrzny, organizacyjny dotyczący chirurgów, onkologów?
Nie, to wtedy byłaby chyba zjazd korporacyjny. O, oczywiście moje osobiste zdanie jest takie, że chyba kiedyś powinniśmy do tego dojść. Natomiast to jest zjazd przede wszystkim naukowy, a przy okazji szkoleniowy. Poszerzamy wiedzę, wymieniamy się poglądami. No, zapoznajemy się z nowinkami, które się wydarzyły, no i będziemy dyskutowali nad możliwościami czy drogami, którymi powinniśmy iść w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o poprawę warunków leczenia onkologicznego, chirurgicznego, ale i nie tylko, bo będą różni specjaliści zajmujący się onkologią, czyli leczeniem chorych onkologicznych, po to, żeby te wskaźniki, które są w tej chwili może niezadowalające, a powiedziałbym nawet na pewno niezadowalające w stosunku do Europy czy świata, żeby one ulegały poprawie, tak jak poprawie ulega nasze życie, tak mi się wydaje.
O których wskaźnikach mówi pan profesor? O tej wysokiej zachorowalności na raka, czy też niskiej przeżywalności stosunkowo w stosunku do Europy Zachodniej?
No, ta wysoka zachorowalność to tak. Poza wyłączając już czynniki genetyczne, które tutaj jak gdyby niezależnie od nas ktoś coś dziedziczy i takich chorób jest, ale one są stosunkowo, to jest odsetek powiedzmy, że do 20% ta agregacja rodziny i te zespoły dziedziczne, to pozostałe to jednak styl życia, to środowisko, to wszystko, co robimy, jemy i również nasze zachowania, czyli profilaktyka, czyli czy chcemy chodzić do lekarza, czy chcemy się badać profilaktycznie. Na przykład Amerykanie już dawno opracowali takie proste metody, że po 50 roku życia każdy powinien sobie zrobić, niezależnie od płci, kolonoskopię na przykład. Mężczyzna powinien pójść do urologa, endoskopię i tak dalej. Jest takich zaleceń bardzo dużo, kobiety wiedzą, że
panowie
są...
sobie zrobili?
Tak, oczywiście.
Tak.
Ja też.
Tak. No, to takich można to powiedzieć, że pół żartem, pół serio. Niedawno nasz kolega, dosłownie, miał być na zjeździe, nie zdradzamy nazwiska, ale w każdym razie kolega dostał właśnie zaproszenie na takie spotkanie. Mało może komfortowe, ale w każdym razie służące zdrowiu. No jakieś było zdziwienie, bo w pełnym zdrowiu i tak to właśnie się dzieje, że ci pacjenci przychodzą do nas, są pacjenci, którzy wczoraj byli zdrowi, a dzisiaj są chorzy, a czasami bardzo ciężko chorzy, są zaskoczeni, często się walą całe plany życiowe, rodzina jest w dramacie tragedii, szczególnie jeżeli chodzi to o 40-paroletnich ludzi, a więc te zachowania, czyli te standardy jakieś, które już wypracowano na świecie, powinniśmy też również w Polsce wprowadzać. I oczywiście te programy profilaktyczne, przesiewowe są w Polsce, one funkcjonują. Przy czym no, odzew na nie jest różny. To znaczy świadomość Polaka jest niestety troszeczkę inna niż w innych krajach. No chyba najbardziej takich zdeterminowana Polacja, jeżeli chodzi o, na przykład jeżeli chodzi o wykrywanie raka żołądka, to są Japończycy, tam to się robi bardzo często i bardzo dość wcześnie, bo tam jest to wysokie ryzyko zachorowania. Ale muszę powiedzieć, że u nas to powoli też idzie do przodu, a więc to jest ten pierwszy aspekt, to mówimy, czy my jesteśmy w stanie wykryć wcześniej te raka, bo o to by chodziło. Druga sprawa to jest kwestia leczenia i wyników leczenia o te wskaźniki.
No właśnie, ale pozostańmy jeszcze przy tej profilaktyce. Chciałem zapytać pana profesora Arkadiusza Jeziorskiego, czy jest tak szeroki zakres badań profilaktycznych, jeżeli ktoś jest właśnie takim człowiekiem, który dba o swoje zdrowie, który chodzi do lekarzy, który robi badania kontrolne, że wszystkie rodzaje nowotworów jesteśmy w stanie wykryć, chociażby poprzez różnego rodzaju właśnie badania, tak jak panowie wspomnieli, o kolonoskopii, czy krwi i tak dalej, i tak dalej. Czy jednak jest taki ułamek niestety nowotworów, które no, bardzo długo nie dają żadnych objawów?
Międzynarodowa Unia Onkologiczna wytypowała 3 nowotwory, w których badania przesiewowe, to znaczy badania prowadzone w populacji bezobjawowej, bo na tym polegają badania przesiewowe, przynoszą rzeczywisty skutek w postaci poprawy wyników leczenia. Są to badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia raka piersi z testem mammografią. Badania przesiewowe w celu wczesnego wykrycia raka szyjki macicy z testem cytologicznym oraz badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego z testem, jakim jest kolonoskopia. Okazało się, że tutaj, że w przypadku pozostałych nowotworów badania przesiewowe nie poprawiają wczesnego wykrycia tychże nowotworów lub też przyczyna jest zupełnie inna. Otóż badania przesiewowe stosuje się wobec tych nowotworów, które stanowią rzeczywisty problem społeczny. Takim problemem społecznym jest na przykład rak piersi u kobiet. Mamy 17 tysięcy nowych zachorowań rocznie. Tutaj celowo powiedziałem u kobiet, bo mężczyźni również chorują na raka piersi i o tym trzeba mówić. Mężczyźni, zwłaszcza w 6-7 dekadzie życia i później. I to jest, ten rak piersi u kobiet jest rzeczywistym problemem. I wykonanie badań przesiewowych czy regionalnych, czy ogólnopolskich, rzeczywiście doprowadziło do poprawy osiąganych wyników leczenia. To samo jest w przypadku raka jelita grubego. To jest problem. No i raka szyjki macicy, który w 1963 roku był na pierwszym miejscu wśród zachorowalności na nowotwory u kobiet. Natomiast w tej chwili, no wprawdzie jest w pierwszej dziesiątce, ale na dalszych pozycjach. Właśnie dzięki wprowadzonym badaniom przesiewowym.
Po tym, co pan profesor, zastanawiam się nad tym, czy no nie powinniśmy się jednak modlić, żeby na nowotwór nie zapaść, bo możemy go po prostu nie wykryć.
No, oczywiście nie jesteśmy w stanie wykryć nowotworu we wczesnym okresie rozwoju, bo każdy nowotwór rozpoczyna się od jednej, od mutacji, czy też zmian o charakterze dysplazji w jednej komórce, prawda? Także takich nowotworów nie wykrywamy. Wykrywamy nowotwory, które mają określony już wygląd makroskopowy, prawda? I te badania przesiewowe nam to umożliwiają.
Jaka jest rola chirurga onkologicznego? Czy to jest chirurg, który wycina to, co się da wyciąć, a reszta to już radioterapia i chemioterapia? Czy to różnie bywa? Jak to wygląda, profesor Józef Kładny?
A tutaj rola chirurga to jest nie do przecenienia. Znaczy, my zawsze się śmiejemy w towarzystwie, że w zasadzie nie znamy żadnych chirurgów marnych. No? Są wszyscy bardzo dobrze, szczególnie po jednym piwie w ogródku piwnym to już są bardzo dobrze, a potem już są sami doskonali. No ale niestety my wiemy doskonale, że reguły gry, jeżeli chodzi o chirurgię onkologiczną, zostały określone już kilkadziesiąt lat temu. To jest zupełnie inne operowanie, aniżeli się wydaje wielu ludziom, którzy jeszcze z tym nie mieli styczności. Tam są podstawowe zasady, że musisz operować w granicach czystości onkologicznej, a trzeba wycinać zdrowy tkanek i cały obszar, który objęty jest tym nowotworem. Może być guz, na przykład w jelicie grubym, spływ chłonki jest w określonym obszarze. Ten obszar musi być absolutnie wycięty i mało tego, nie powinno się tego traumatyzować. Jest takie powiedzonko ludowe, nie rusz raka, bo się rozleje. Ja myślę, że lat temu 30, 25, no 40, to rzeczywiście miało jakieś tam uzasadnienie.
Ale teraz już nie ma.
No teraz już nie, dlatego
że... obawiam się, że to pokutuje w społeczeństwie.
To znaczy, to jest kwestia już odpowiedzialności wewnętrznej, czy samej nas, etyki, no, pewnych zachowań, odpowiedzialności wobec pacjenta, wobec tej choroby. Jeżeli ktoś operuje w sposób brutalny, traumatyczny, no to będzie dokładnie tak, jak w tym ludowym porzekadle. To on to rozsieje. Ta operacja będzie rzeczywiście taka, że zamiast pomóc, to on rzeczywiście raczej rozsieje ten nowotwór i to się źle dla tego pacjenta skończy. A więc po to jest, my uważamy, nasze środowisko, że po to jest ta chirurgia onkologiczna, specjalizacja, bo to świat w tym kierunku będzie szedł, czy się to komuś podoba, czy nie. Że bardzo ściśle przestrzegamy reguł, które zostały już określone bardzo dawno i ten świat z tym nie dyskutuje, tak? Jakie są marginesy, jak się powinno operować, jaką techniką, jaki obszar powinien być wcinany, jaka jest gwarancja wtedy, że ten pacjent zostanie w sposób radykalny wyleczony, co znaczy, że po wycięciu preparatu będziemy mieli marginesy wolne od nowotworu, tak? W mikroskopie też będą te marginesy wolne od nowotworu. Więc te reguły są bardzo powszechnie znane w środowisku chirurgów, onkologów i mało tego, no, to jest też na świecie już tysiące prac powstały, że w ośrodku, który operuje dużo danego typu nowotworu, to doświadczenie jest bardzo duże i te ośrodki mają zdecydowanie większe i lepsze efekty, znaczy większe doświadczenie i lepsze efekty od wszystkich innych, gdzie się sporadycznie operuje. Ja myślę, że nawet dla naszych słuchaczy to jest bardzo zrozumiałe, że jeżeli ktoś, chirurg, operuje jeden, dwa razy w roku, trzy razy w roku dane schorzenie, tu mówimy o nowotworze głównie, no to nie będzie miał takiego doświadczenia, jak ktoś operuje to 100 czy 200 razy, tak? I mało tego, jeżeli w danym ośrodku operuje się to od x lat i te ośrodki się operują 100, 200, 300 przypadków danego nowotworu, to one muszą mieć większe doświadczenia, jeżeli te ośrodki, gdzie... Jeszcze tylko dołożę tutaj, panie redaktorze, jeden szczegół taki drobny, a to jest bardzo istotny i bardzo obrazowy. W naszym województwie jest 29 oddziałów chirurgicznych. Ja tutaj siedzę już 40 lat w tym zawodzie, w związku z tym znam wszystkie oddziały. Ja się pytam, według pana, jak pan sądzi, czy to jest dobrze, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów, czy nie? Od razu podpowiem, że w tym roku zachoruje około 3000 naszej populacji, czyli zachodniopomorskiego. No to ja myślę, że jakby były cztery ośrodki, to od dawna właśnie te raporty składałem do pana konsultanta
Czyli
krajowego.
Czyli cztery ośrodki wyspecjalizowane wysoce.
Ja uważam, że cztery ośrodki w zupełności, cztery ośrodki, czyli po 800, no powiedzmy po 700-800 operacji na rok, to wcale nie jest dużo. I te cztery ośrodki były po pierwsze, byłaby tam koncentracja najnowszych aparatów, a Polacy chcą być leczeni nowocześnie, tak? Nie byłoby rozrzucania tego tych komputerów, tych tomografów po 29 oddziałach, tak? Po drugie, koncentracja sił i środków, tak?
Czyli najlepszych mamy specjalistów, którzy robią tych operacji, tak jak pan profesor robił setki, tak. Jeżeli nie dziesiątki
no,
rocznie.
Tak, tak, to powinno być. No i ta niestety, to my walczymy z tym od wielu lat, nasze towarzystwo, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, mało tego, myśmy określili standardy, znaczy myśmy no, zalecenia. No standardów nie możemy, bo standardy musi zatwierdzić ministerstwo i może tutaj kolega dopowie, bo kolega z tymi, pana naszymi opracowane, bardzo ważne, w zeszłym roku opracowaliśmy zalecenia co do postępowania w danej jednostce chorobowej. Zaczynając od raka piersi, jelita grubego i tak dalej, wszystkie nowotwory, żołądek, czerniak i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko określone na naszych stronach internetowych, przy czym my chcielibyśmy i zabiegamy o to, ażeby to było obowiązujące, że nie może być dowolności, tylko żeby to było obowiązujące. I teraz może Arek powiesz, że mamy sukces, może się pochwalić tym
profesor
sukcesem.
Profesor Arkadiusz Jeziorski, chwalmy się sukcesami, lubimy sukcesy.
Tak jest, mówmy o sukcesach. Mówiąc o zaleceniach w chirurgii onkologicznej, mogę powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej wraz oczywiście z konsultantem krajowym, myśmy w ubiegłym roku zrobili gigantyczną pracę, gigantyczną. Określiliśmy w gronie ekspertów wybranych w całej Polsce, zresztą naszych kolegów, członków Towarzystwa Naukowego, określiliśmy zalecenia postępowania chirurgicznego w 12 nowotworach. Te zalecenia są oczywiście dostępne na stronie internetowej konsultanta krajowego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, ale zainteresowało się tym Ministerstwo Zdrowia, które przejęło od nas te zalecenia. Zaakceptowało te zalecenia praktycznie bez poprawek merytorycznych. Następnie zalecenia te zostały przesłane do Agencji Technologii Medycznej i Taryfikacji. No i gdzie ten sukces? Sukces jest taki, że jednoczasowo zalecenia spłynęły z innych towarzystw również, natomiast nasze zalecenia zostały wybrane jako te wzorcowe, w oparciu o które zostanie przeprowadzona dyskusja w środowisku i w postaci takiej ramowej zostaną one umieszczone, prawdopodobnie zostaną umieszczone w biuletynie ministra zdrowia i będą obowiązywały wszystkich chirurgów w Polsce.
Jeżeli mogę dorzucić, panie redaktorze, to jest tak. Gdybyśmy te wszystkie zalecenia mieli dzisiaj już stosowane w Polsce, Polska by się zmieniła, całkowicie by się zmieniła dla dobra naszych pacjentów. To by zmieniło w rewolucyjny sposób, nie waham się tego powiedzieć, cały system leczenia onkologicznego w Polsce. Bo niestety, póki co, na 160 tysięcy zachorowań, które będą w tym roku, to niestety 3/4, jak nie więcej, będzie podlegało leczeniu chirurgicznemu. A więc tutaj rola chirurgii jest absolutnie nie do przecenienia. I teraz, mówiąc krótko, skoro są takie zalecenia opracowane, to jak żeby to nie zastosować? No, to może pan redaktor już powie, dlaczego my tego nie chcemy stosować. Bo to kosztuje. No, niestety, medycyna jest droga. Ci, którzy się próbują leczyć za granicą, wiedzą, że tam nie ma zmiłuj. Tam po prostu od razu są rachunki takie, które się Polakom w głowie nie mieszczą. Natomiast, ale tam Polacy też jeżdżą. Czy my możemy robić to samo w Polsce? Uważam, że my jako specjaliści nie jesteśmy wcale gorsi od naszych kolegów na Zachodzie. Natomiast musielibyśmy przełamać pewne stereotypy i pomysły. I to już niestety nie my. My zrobiliśmy to, co mogliśmy zrobić. To, co powiedział kolega i konsultant, który się przy tym bardzo napracował nieskromnie. Tutaj nie podkreśla swojej roli, a to właśnie jego była górna, duża, ciężka, tytaniczna praca. Natomiast gdybyśmy to zastosowali teraz, to proszę powiedzieć, jeden z 12. Aby się chciało powiedzieć, to przynajmniej tych 5 najczęściej występujących.
No właśnie. A jeszcze chciałem panów zapytać o pakiet onkologiczny. Został wprowadzony w 2015 roku, potem były tam modyfikacje, zmiany. I raport Najwyższej Izby Kontroli z lipca 2017 mówi tak. Wprowadzony w 2015 właśnie pakiet onkologiczny skrócił czas oczekiwania na leczenie, ale tylko nieznacznej grupie chorych na raka. Inspektorzy podkreślili, że likwidacja limitów wymaga nakładów, że jest krócej, ale nie dla wszystkich, że chorzy wędrują, a wędrować nie mieli. No i że potrzebne są zmiany. Czy panowie się z tym zgadzają? Profesor Arkadiusz Jeziorski.
Wprowadzony pakiet onkologiczny miał wiele wad, ale to jest tak, że w momencie wprowadzenia czegoś nowego trzeba się liczyć z tym, że będzie to produkt niedoskonały. Myśmy jako środowisko wówczas w czasie wprowadzania pakietu onkologicznego proponowali, żeby wytypować jedno województwo i najpierw w tym województwie przeprowadzić taki sondażowy pakiet. Tak. Symulacyjny, sondażowy pakiet onkologiczny i sprawdzić, jak on będzie działał. Tymczasem wprowadzono to w całej Polsce. No i co się dzieje? W tej chwili po prostu musimy wiele rzeczy poprawić. Co jest najbardziej trudne do zaakceptowania przez chirurgów onkologów i przez chirurgię onkologiczną w Polsce, to jest niedoszacowanie procedur chirurgicznych, o których wszędzie mówię, gdzie tylko jestem, ponieważ nie znam wieloprofilowego oddziału chirurgii onkologicznej, który byłby ekonomicznie opłacalny dla szpitali. Prawda? W związku z tym my musimy dążyć i dążymy do tego, żeby zweryfikować wycenę wielu procedur z zakresu chirurgii onkologicznej i to się też dzieje, to też zrobiliśmy w ubiegłym roku.
Z tego, co panowie profesorowie mówią, wynika, że jest myśl, są nawet pewne projekty, są pewne wnioski, natomiast nadal brakuje pieniędzy, ale czy tylko pieniędzy, czy też państwo nie widzicie woli po stronie ministerialnej, czy też Narodowego Funduszu Zdrowia?
Kasa, misiu kasa, ale to jest, co ja mówiłem na samym początku. To pytanie moje, czy wszyscy te nowotwory tu w tym roku się wydarzą? Niestety w województwie zachodniopomorskim mają być leczone w tych wszystkich oddziałach, bo teoretycznie mogą być leczone wszędzie. Oczywiście te oddziały nie wszędzie to robią. Czy tylko w czterech? Gdybyśmy skoncentrowali te siły i środki, co mówiłem, w czterech, to byśmy spokojnie, dobrze leczyli i skutecznie, no i być może dałoby się usprawnić ten proces.
Ale tu, panie profesorze, jest podpowiedź dla naszych pacjentów, czyli szukajmy tych wyspecjalizowanych ośrodków z tych 20 kilku, o których pan profesor mówił. Pytajmy o tych lekarzy, którzy są dobrymi rzemiechami, mówiąc kolokwialnie.
Panie redaktorze, Polacy są bardzo przedsiębiorczy. Oni to szukają, oni wiedzą internet, to społecznościowe media, to dają rzeczywiście tu, ale nie wszystkim. Ja uważam, że powinno być to zinstytucjonalizowane i koniec. Takie jest moje zdanie, tego zdania będę bronił.
No właśnie, nie powinniśmy sami szukać. A ja mam do panów pytanie, bo to aż niewiarygodne. Pani Natasza napisała tak. Moja siostra wyczuła na nodze guza. Po 3 miesiącach przyjął ją onkolog, bo nasze rozmowy są komentowane na radiowym Facebooku. Przyjął ją onkolog po 3 miesiącach i stwierdził, że należy wykonać badanie. Termin za kolejne 3 miesiące. Chyba jej doradzę, żeby się upiła i udawała pijaną na chodniku. Wtedy bez kolejki przejdzie badania i być może trafi do szpitala. Ale być może jest tak, że po badaniu onkologa wyszło, że ta zmiana nie wygląda, chociaż nie wiem, czy to wystarczy. Nie wygląda na groźną.
Absolutnie, to tak nie może być. To absolutnie, niestety, to jest zasada, którą uczę studentów. Że po pierwsze, zbadaj pacjenta, zbierz z niego wywiad. To się nie zmieniło od 4000 lat, albo nawet i więcej. Jeżeli ktoś chce być lekarzem i wydaje mu się, że używając środków nowoczesnych, diagnostycznych, obrazowych i tak dalej, to będzie super lekarzem, a nie będzie badał pacjenta, to będzie konowałem. Zawsze. Trzeba zbadać tego pacjenta, bo my na podstawie badania klinicznego jesteśmy w stanie bardzo dużo powiedzieć o tym, co to jest. Może to być zwykły tłuszczak, na przykład to też jest guz. Może być jakaś torbiel. Więc tutaj jest tego rodzaju kwestia, więc to badanie podstawowe. Natomiast fakt jest faktem, że rzeczywiście skrzeczy i mamy gigantyczne kolejki. Dostać się do lekarza jest bardzo, bardzo trudno. Ale to jest temat na przynajmniej 10-godzinny wywiad.
W każdym razie badajmy się, stosujmy profilaktykę, uprawiajmy sport, żyjmy zdrowo. Panowie, czego panom życzyć w przededniu rozpoczęcia zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz konferencji naukowo-szkoleniowej?
No ja myślę, że należy nam jako środowisku życzyć większego zrozumienia dla potrzeby rozwoju chirurgii onkologicznej w Polsce.
Absolutnie tak. No i oczywiście ja myślę, że nie unikania tematów trudnych przez tych, którzy o tym decydują. No nie my o tym decydujemy, my jesteśmy tutaj petentami niestety, razem w tym samym szeregu z pacjentami. To jest tak, że my jesteśmy w jednej drużynie gramy z pacjentami, tylko system jest przeciwko nam i przeciwko pacjentom. Polacy niestety są niezadowoleni, niestety mają rację. Drodzy Państwo, ja się zgadzam. To jest, w tym systemie nie pracowałem nigdy. Jesteśmy też rozgoryczeni, jesteśmy spracowani, zapracowani, zmęczeni. No i proszę nam wybaczyć, proszę lekarzy usprawiedliwiać. System nie lekarze tworzą.
Profesor Józef Kładny i profesor Arkadiusz Jeziorski, dziękuję panom za rozmowę, dziękuję naszym słuchaczom. Do usłyszenia.